Ja myślę, że dzisiaj tego poranku byłoby tutaj trudno znaleźć osoby, które nie były jeszcze ochrzczone. Żyjemy w narodzie, w którym wedle ostatnich badań ponad 85% ludzi zostało już ochrzczonych. Niektórzy powiadają, no dlaczego się chrzcić? Dlatego, że trzeba mieć nadane imię. Dlatego przystępujemy do chrztu. Ale nie do końca jest to prawdą. Gdy się urodziliśmy, to urzędnik stanu cywilnego sporządził akt urodzenia i w czasie sporządzenia tego aktu było wpisane twoje i moje imię. Czyli niekoniecznie jest potrzebny chrzest, żeby otrzymać imię. Bardzo daleko odeszliśmy od rozumienia, właściwego rozumienia tego, czym jest chrzest. Tak daleko od tego odeszliśmy, że dzisiaj chrzcimy statki i okręty, nadając im imiona. O co tak naprawdę chodzi z tym chrztem? Jaka jest prawda dotycząca chrztu? Część kościołów naucza, że należy chrzcić dzieci. Inne wspólnoty kościelne nauczają, że należy chrzcić ludzi dorosłych. Jedni chrześcijanie obstają przy polaniu, drudzy przy pokropieniu, a jeszcze inni przy zanurzeniu. Gdzie można znaleźć właściwą odpowiedź na tego rodzaju pytania? Które kościoły mają rację? Te, które istnieją od tysięcy lat, te, które istnieją od wielu setek lat, czy te, które istnieją 200, 300 lat? Gdzie możemy znaleźć prawdziwą odpowiedź na tego rodzaju pytania? Gdzie możemy usłyszeć prawdę dotyczącą tego, czym jest chrzest i co on naprawdę oznacza, w jaki sposób powinien się odbywać? Pewnego dnia w ludzką historię wszedł człowiek, istota, która powiedziała, ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. On nie mówił, ja wam powiem, jak należy dobrze żyć. On nie mówił również, wskażę wam właściwą drogę. On nie mówił, podzielę się z wami ciekawymi przemyśleniami na temat prawdy. Nie, on tak nie mówił. On powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. Musimy sobie uświadomić, że chrześcijaństwo istnieje, powstało i istnieje nie dzięki temu, że istnieje Kościół rzymskokatolicki, nie dzięki temu, że istnieje Kościół prawosławny i nie dzięki temu, że istnieje Kościół protestancki. Żaden z tych kościołów nie zrodził i nie podtrzymuje chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo powstało i istnieje dzięki tylko jednej osobie. I ta osoba nazywa się Jezus Chrystus. Ono istnieje dzięki temu, który powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Gdzie więc możemy znaleźć te właściwe odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia, formy chrztu? Gdzie? W którym kościele? Jest jedna logiczna odpowiedź na to pytanie. Musimy zacząć słuchać tego, który powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Jezus Chrystus, Jego słowa, czyli ta księga, Pismo Święte, jest jedynym wiarygodnym, bezpiecznym źródłem dotyczącym tego, czym jest chrześcijaństwo i tego również, jak powinien wyglądać chrzest. Ja dziękuję Panu Bogu za Boże Słowo. Tak wcześniej powiedziałem, jedne kościoły wyznania chrześcijańskie mówią, że należy chrzcić dzieci, inne, że należy dorosłych. Rodzi to problem. Ale dzięki za tą księgę zechcielibyśmy posłuchać dzisiaj, tego poranku, co Jezus ma do powiedzenia w tym temacie. Być może to zabrzmi dla ciebie jak herezja, ale Jezus nie nauczał o tym, że należy chrzcić dzieci i Jezus nie nauczał również o tym, że należy chrzcić osoby dorosłe. Jezus tego nie nauczał. Jezus mówił o chrzcie wiary. On nie nauczał o chrzcie dzieci ani o chrzcie dorosłych, ale jednoznacznie ta księga mówi o tym, co się nazywa chrzest wiary. Posłuchajmy Ewangelii. Cytuję Ewangelię Marka, 16 rozdział, 15-16 werset. Chodzi o wypowiedź Jezusa. Jezus mówi, i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kolejny fragment pisma.
Nawróćcie się i nie każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. Jeszcze jeden fragment, Dzieje Apostolskie. Filip odpowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. Chodzi o zwierzchnika królowej Kandaki. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż przeszkadza, bym został ochrzczony? Odpowiedział Filip. Jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. Odpowiadając rzekł. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał zatrzymać wóz. I obaj zeszli do wody i ochrzcił go. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ta wypowiedź uczy tego, jak ważnym jest chrzest. Ale gdy patrzę na rzeczywistość, która mnie otacza, w której żyję, i gdy obserwuję miliony ludzi, które zostały ochrzczone, które żyją w naszym kraju i w naszej również Europie, która ma chrześcijańskie korzenie, to pomimo tego, że większość ludzi została ochrzczonych, to w większości wypadków ten chrzest, ten fakt, że zostali ochrzczeni, nie sprawił żadnej zmiany, realnej, pozytywnej zmiany w ich życiu. Widać to doskonale w naszym kraju. Jeżeli chrzest zmienia człowieka przez samodokonanie, to dlaczego często wieczorem boimy się wyjść na ulicę? Skoro 85% i ponad zostało ochrzczonych, powinni być zmienieni. Dlaczego każdego dnia ponad milion moich rodaków jest kompletnie pijanych? Jeżeli chrzest zmienia życie człowieka, to dlaczego tak jest? Dlaczego polskie więzienia, zakłady karne i areszty śledcze są przepełnione? Przecież tam 85% to są ludzie, którzy już zostali ochrzczeni. Jeżeli prawie 85% ludzi żyjących w tym kraju zostało ochrzczonych, jeżeli chrzest gładzi grzech, to dlaczego mój kraj jest tak pełen grzechu? Wydaje się, że to jest logiczne pytanie. Chcę powiedzieć ważne zdanie, że sama woda chrztu nie zawiera w sobie czegoś magicznego. Nie zawiera jakiejś specjalnej łaski. Możemy być wielokrotnie ochrzczeni, ale to może nam w ogóle nie pomóc. W czym jest problem? Co zawiera tę tajemnicę nowego życia? Że się pojawia to nowe życie. Widzimy, że już sam sakrament chrztu nie zmienił życia milionów ludzi. Więc co jest tajemnicą? Tajemnica kryje się w słowach kto wierzy. Kto wierzy. To jest jedyna konieczna rzecz. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mogę być ochrzczony. Mogę być członkiem Kościoła. Mogę regularnie przystępować do komunii. Mogę intelektualnie akceptować kredo mojego Kościoła. Ale to wszystko nie przyniesie najmniejszego pożytku w moim życiu, gdy zabraknie tej jednej rzeczy zbawiającej wiary. I mam pytanie. Czy masz tę wiarę? Czy naprawdę uwierzyłeś? Gdy nigdy nie było w twoim życiu momentu, w którym będąc świadomy brzemienia, brzydoty swoich grzechów, swoich win, nie przyszedłeś do Jezusa, nie przyszedłeś do Boga, nie otworzyłeś swojego wnętrza, nie wyznałeś tego, nie przyznałeś się do tego, nie otworzyłeś w ten sposób swojego serca dla Pana Boga, nie poprosiłeś Go o przebaczenie, to wiesz, co mówi Biblia? Gdy nie było takiego momentu w twoim życiu, to dla ciebie bardziej bezpiecznym byłoby to, żebyś się w ogóle nie urodził. Posłuchaj Jezusa. Cytuję Jezusa. Ale kto nie uwierzy, i padają straszne słowa, będzie potępiony. Jak gorzko i strasznie brzmią te słowa, tym bardziej, że wypowiada je ten, który powiada, że niebo i ziemia przeminą. Ale moje słowa nie przeminą. Nie daj się ogłupić ludziom, którzy mówią, że jest inaczej. Ten kochający Jezus mówił w Ewangelii dużo więcej o piekle niż o niebie. Tak jak największą, najwspanialszą rzeczą jest przyjęcie zbawienia, uratowania, przebaczenia z rąk Jezusa, tak najstraszliwszą, najbardziej głupią rzeczą, jaką mogę zrobić jako człowiek, jest odrzucenie tego przebaczenia, tej łaski, tej niezasłużonej dobroci, którą On mi ofiaruje. A żeby mógł to zrobić, zapłacił za to swoim własnym życiem na krzyżu. Biblia mówi, gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym, zrozumieliby, co ich czeka. Ten, który zginął za nasz grzech na krzyżu, daje ostrzeżenie, że jest piekło. Jeżeli nie przejmujesz się tym, co stało się na krzyżu, z powodu tego, kim jesteś i tego, jak żyjesz, to masz problem. Potężny problem. Niech jego ostrzeżenie nie będzie błahym i lekkim dla nikogo z nas. Mam pytanie. I nie pytam, czy twój chrzest miał miejsce wówczas, gdy byłeś dzieckiem, czy odbył się przez pokropienie, polanie. Nie pytam ciebie również o to, czy twój chrzest polegał na tym, że zostałeś zanurzony, gdy byłeś już dorosłym człowiekiem. Ale pytam o jedną rzecz. Czy twój chrzest był chrztem wiary? Czy ty naprawdę uwierzyłeś? Bo to ma znaczenie. Czy uwierzyłeś? Czy oddałeś mu, wyznałeś swoje grzechy? Czy powierzyłeś swoje życie jemu? Czy pozwoliłeś, żeby został twoim Bogiem? Czy ten zmartwychwstały Pan jest twoim Panem? Czy ciągle ty jesteś swoim Panem? Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Czy uwierzyłeś? Przez chwilę zastanówmy się nad formą chrztu. Czyli jak powinien być udzielany? Czy powinniśmy polewać, kropić, zanurzać? Gdzie możemy znaleźć właściwą odpowiedź na te pytania? Jest tylko jedno bezpieczne miejsce. To, co mówi Bóg. On mówi to w swoim słowie. Cytuję Pismo. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I słuchaj, i zaraz, kiedy wychodził z wody, a ewangelista Marek mówi, zauważyłeś ten zwrot, kiedy wychodził z wody? A Mateusz co mówi? A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody. Od Etiopczyku, który uwierzył w Pana Jezusa, czytamy następujące słowa. Zeszli obaj, Filip i Eunuch, do wody, ochrzcił go, gdy zaś wyszli z wody. Mówi to coś o formie chrztu, czy nie? Chrzcić po grecku oznacza baptizo. Oznacza dosłownie zanurzyć, ponurzyć, ukąpać, pogrążyć, zatopić, utopić. I gdy statek podczas burzy tonął, to był zatapiany przez ten żywioł, to Grecy mówili, że baptizo, tak to określali. W czasach Jezusa i pierwszego kościoła ludzie byli chrzczeni przez zanurzenie. Nie wiem, czy o tym wiemy, ale tak został właśnie ochrzczony święty Augustyn przez Ambrożego. Augustyn miał w ten czas 32 lata, to był chrzest wiary. 14 kwietnia 966 roku, powinniśmy znać tą datę, władca książę Polski, Mieszko I, został ochrzczony w Polsce przez zanurzenie. W 1958 roku odkryto ośmioboczną misę o średnicy 4,2 metra. Niektórzy naukowcy mówią, że odkryto baptysterium. Baptysterium odkryto. Nie potrzebujemy do chrztu przez pokropienie chrzcielnicy o średnicy ponad 4 metrów. Wiemy, gdzie ją znaleziono? W jednym z najstarszych polskich kościołów, w Wiślicy. Chcę powiedzieć, że nie wymyślamy czegoś nowego. Raczej pokornie chcemy wrócić do tego, czego nauczał Jezus i czego nauczali apostołowie. Mam pytanie. Dlaczego ważne jest zanurzenie w momencie chrztu? Dlaczego to jest ważne? Dlaczego zanurzano pierwszych chrześcijan? Wiesz dlaczego? Że to był znak, że najpierw musimy umrzeć dla siebie, by móc powstać do nowego życia. Bym mógł powstać do nowego życia, muszę najpierw umrzeć dla siebie.
Słyszałem o pewnym misjonarzu, który pracował wśród plemion zamieszkujących tam okolice Sahary i tam trudno znaleźć odpowiednią ilość wody, żeby można było kogo zanurzyć. Więc oni, wiecie, na jaki pomysł wpadli? Kopali głęboki dół. Także ten, który przystępował do chrztu, schodził do tego dołu i później z niego wychodził. Doskonały obraz tego, czym jest chrzest. Najpierw muszę umrzeć dla siebie, dla swojego egoizmu, dla mojego życia po mojemu, w którym ja jestem kimś najważniejszym. Będziemy mieli za kilka dni takie nowe święto. Jeden dzień przed walentykami, dzień kochania siebie. Tak jakbyśmy cierpili na wielki deficyt w tej sferze. Najpierw umierasz dla siebie, dla swego egoizmu, dla życia po swojemu, dla tej postawy, gdzie ja jestem najważniejszy, gdzie jestem panem siebie. I gdy to się stanie, dopiero w ten czas Duch Święty może dokonać przemiany mojego wnętrza. Abym naprawdę należał do Boga, zapamiętaj, musisz umrzeć najpierw dla siebie. Abyś naprawdę należał do Boga, najpierw musisz umrzeć dla siebie. List do Rzymian, 6 rozdział. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? I słuchaj dalej, cytuję. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Wiesz, co nastąpiło przez zmartwychwstanie? Śmierć. Nastąpiła śmierć. I chrzest jest tego obrazem. Umieram dla starego życia, w którym Bóg nie był kimś najważniejszym. Pogrzebani jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Więc chrzest jest przede wszystkim czymś w rodzaju wyroku śmierci. Jest rodzajem egzekucji. Przyszliśmy tu na wielkie święto, a tak naprawdę będziecie świadkami egzekucji. Jest pogrzebaniem starego, wrogiego, zbuntowanego mojego życia, w którym Pan Bóg nie był kimś najważniejszym. Tym jest chrzest. Tego wyrazem, symbolem jest chrzest. Gdybyśmy właściwie rozumieli, czym jest chrzest, nie zredukowalibyśmy tego do radosnego święta rodzinnego, które jest suto zakrapiane alkoholem. Nie robilibyśmy tego, gdybyśmy właściwie rozumieli to, czym jest chrzest. Z natury jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą należeć do Boga. Wolimy należeć do siebie samych. Pan naszego życia ma na imię, jakbyś zapomniał, to ci przypominam, ja. I ten samowolny, egoistyczny, egocentryczny, zazdrosny, bezwzględny, samouwielbiony ja musi być utopiony. Musi umrzeć. A to nie jest takie proste i to nie jest takie łatwe. To sporo kosztuje. Ceną było życie jedynego Bożego Syna. Żeby moje, żeby twoje życie mogło być zmienione. Taką cenę musiał zapłacić Bóg. I wierzyć w Chrystusa oznacza, postanowiłem tego ja ukrzyżować wraz z Chrystusem. To znaczy wierzyć. Wierzyć to znaczy wiedzieć, że Jezus musiał umrzeć z powodu tego, kim jestem z natury. Wierzyć to znaczy odwrócić się, zrezygnować ze wszystkiego, o czym wiem, że On tego nie akceptuje, to się Jemu nie podoba. Wierzysz? Czy twój chrzest był chrzestem wiary? Chrzest jest wyrazem właśnie takiej wiary. Jest wyrazem mojej decyzji o tym, że postanowiłem skończyć z życiem dla siebie, a rozpocząłem życie z Bogiem i dla Boga. Podsumowując. Chrzest jest pogrzebem starego, egoistycznego, grzesznego życia, w którym Pan Bóg nie był kimś najważniejszym. Ja byłem najważniejszy. I my dzisiaj będziemy świadkami tego postanowienia, które dokonały te osoby, które dzisiaj przystępują do chrztu. Te osoby dokonały decyzji już wcześniej,
Ale dzisiaj chcą tę decyzję zamanifestować przed Bogiem, przed ludźmi, przed duchowym światem, że od teraz żyją, wybierają, kochają dla Niego i ze względu na Niego. Że skończyliście z życiem dla siebie. Że to stare życie jest pogrzebane. A moment, w którym wynurzacie się z wody, jest pięknym obrazem zmartwychwstania Jezusa. Dopiero w tym momencie, gdy umarłeś dla swojego starego życia, Bóg może wzbudzić się do nowego życia. I dzisiaj powiecie o tym, przynajmniej chcecie to wyrazić, że On, ten, który zapłacił swoim życiem za twoją wolność, za twoje życie, jest dla ciebie najważniejszy. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, cytuję Biblię, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Więc chrzest nie jest tylko obrazem śmierci, ale również obrazem tego, że to inne, nowe życie, gdy człowiek wynurza się z wody, jest możliwe, ale nie dzięki temu, że teraz jesteście fajni, wspaniali, nowi, ale dzięki temu, że Duch Święty, Duch tego zmartwychwstałego Chrystusa zamieszkał w was. Został posłany przez Ojca i przez Syna. I będziecie i żyjecie nowym życiem, nie dlatego, że ktoś zrobił z wami kilka spotkań katechetycznych, czy zaczęliście czytać Biblię. To są bardzo dobre rzeczy. Ale to nowe życie, nowe czyny, nowe myśli są możliwe tylko dzięki temu, że ten Duch Święty w was zamieszkał. Gdybym przyniósł tu najlepszą rękawiczkę, ona nie potrafiłaby zrobić najprostszej rzeczy. Ale gdyby się znalazła w niej dłoń, to jest w stanie ta dłoń zoperować w bardzo precyzyjny, delikatny sposób najbardziej czuły ludzki organizm, organ, jakim jest oko. I gdy Duch Święty znalazł się w waszym życiu, możecie robić to, co do tej pory było dla was niemożliwe. I nie dlatego, że wy jesteście tacy dobrzy, ale że On teraz w was będzie żył. I to, czego bym życzył, to tego, żebyście nie zasmucali tego Bożego Ducha. A gdy to się stanie, to Biblia mówi, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści grzech i oczyści od wszelkiej nieprawości. Duch Święty jest bardzo łagodny i bardzo wrażliwy i bardzo delikatny. Każdego wieczoru miejcie taki moment, gdy tak szczerze porozmawiacie z Jezusem. Gdy pokażę wam rzeczy, które trzeba poukładać, nie wstydźcie się o nich powiedzieć, bo On i tak o nich już wie. Ale to pozwoli, że ta Jego moc, moc Ducha Świętego będzie kontrolowała wasze życie. Jeszcze raz zacytuję słowa Jezusa. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I ostatnie moje pytanie. Padło już wielokrotnie. Czy ty uwierzyłeś? Czy ty wierzysz? Jeśli nie, to życzę ci, by ten moment, ta chwila, ten czas, który tu spędzasz, był jedną wielką refleksją. I takim momentem, że Boża prawda dociera do twojego serca, do twojego umysłu. A gdy poznajesz i otworzysz się na tą prawdę, to ona cię uwolni. I tego życzę ci z całego serca. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Niech was Bóg błogosławi. Amen.